To podsumowanie dnia w RMF FM w poniedziałek 19 kwietnia. Hasła kluczowe dnia to bliżej pełnego otwarcia programu szczepień i pierwszy lot na Marsie. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Blisko 7300 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce. 101 kolejnych ofiar śmiertelnych. To dane z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia.
Najwięcej przypadków zanotowano ponownie na Śląsku, prawie 1200. 1100 z kolei mamy na Mazowszu. Trzeba jednak pamiętać, że to dane za niedzielę, niższe niż w dni powszednie. Natomiast biorąc pod uwagę zestawienie sprzed tygodnia, widać znaczący spadek liczby nowych potwierdzonych przypadków. Mowa o prawie 5000 zakażeń, natomiast jeśli chodzi o zgony, mamy ich więcej, o 40. Cieszy z kolei liczba ozdrowieńców. Minionej doby z koronawirusem poradziło sobie prawie 24 tysiące pacjentów.
Relacjonował Krzysztof Zasada. 1171 nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby w Śląskiem. To znów najwięcej w kraju. W regionie wykonano mniej testów, około 5,5 tysiąca, ale trend spadkowy liczby nowych zakażeń jest wyraźny.
W szpitalach w całym województwie śląskim jest około 4300 zakażonych. Zajmują blisko 79% wszystkich miejsc covidowych. Wolnych łóżek stopniowo powoli przybywa. Wciąż jednak jest wielu chorych wymagających leczenia respiratorowego. Zajętych jest ponad 87% miejsc respiratorowych. W regionie pozostały 64 wolne urządzenia. Z dzisiejszego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że najwięcej nowych zakażeń wykryto w rejonie Katowic, Będzina, Sosnowca i Częstochowy.
Informuje Anna Kropaczek. 10 maja to kolejny już podawany termin otwarcia zapisów na szczepienia dla wszystkich chętnych. Od 10 maja każda dorosła osoba dostanie e-skierowanie, zapowiada premier Morawiecki. Jutro ma być znany harmonogram zapisów. Minister Michał Dworczyk zapowiada za to zmiany w przepisach, które dotyczą wykorzystywania dawek szczepionki, które mogłyby się zmarnować.
Jeśli szczepionka miałaby się zmarnować, punkty szczepień mogą od teraz zaszczepić właściwie każdego, nawet osobę bez skierowania, nawet osobę z roczników, dla których nie są prowadzone jeszcze zapisy. I takie rozporządzenie ma być opublikowane jutro.
Nie chcemy, żeby jakakolwiek dawka się zmarnowała, dlatego tak reorganizujemy cały proces.
Ta zmiana ma wynikać z dużej liczby dawek, których rząd spodziewa się w maju. To już ma być nie 7, a nawet 10 milionów dawek. I dlatego przyspieszony zostaje termin uwolnienia szczepień dla wszystkich osób pełnoletnich. Tydzień.
Od 10 maja każdy, kto skończy 18 lat, będzie mógł zarejestrować się do szczepienia.
Ale stojący obok premiera minister Dworczyk sugeruje, że rejestracja ruszy nawet wcześniej.
Do 10 maja wszystkie osoby powyżej 18 roku życia będą mogły już się rejestrować.
W połowie maja, więc także wcześniej, mają ruszyć szczepienia w dużych zakładach pracy. Warszawa, Mariusz Biekarski.
Szczepienia przeciwko koronawirusowi drive-thru, czyli bez wysiadania z samochodu, rozpoczęły się dziś w wybranych miastach. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z osobami, które dostały preparat właśnie w takim punkcie w Mińsku Mazowieckim.
Chcieli Państwo właśnie w tej formie, bez wysiadania z samochodu, zaszczepić się?
Wyszło tak w ostatniej chwili, można powiedzieć, bo nie mieliśmy tutaj punktu, a teraz mamy punktu i w tej chwili jest bardzo dobrze.
Jak to wygląda na początku, gdy się podjeżdża?
Super jest zorganizowane, bo panie podchodzą, tłumaczą wszystko, co jest w kwestionariu, zdają, pomagają. Nawet jakby jakieś wątpliwości były, to pomagają w tym wypełnieniu.
Jest to inna sytuacja? Pani to czuje? Samochód, szczepienie?
Tak, inna sytuacja. Ale właściwie jestem bardzo zadowolona z tej sytuacji, bo po prostu nie ma takiego kontaktu między społeczeństwem.
W samochodzie bezpiecznie tutaj?
Bezpieczniej.
No mam nadzieję, że to jeszcze krótki okres, że dobrze to przejdę.
Dokładne instrukcje, jak dostać e-skierowanie, na przykład właśnie do takiego punktu drive-thru, mamy na rmf24.pl. Tam na filmach można zobaczyć też, jak działa takie miejsce. Czwarta fala pandemii jesienią, nie mam złudzeń. Tak w rozmowie z reporterem RMF FM mówi dr Paweł Grzesiowski, główny doradca Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID. Po pierwsze, jak mówi, nie wierzy w optymistyczne zapowiedzi rządu dotyczące zaszczepienia do końca wakacji wszystkich chętnych. Zostaną ci, którzy nie zdążą albo nie będą chcieli się szczepić.
Jeśli ktoś myśli, że program szczepień powstrzyma czwartą falę, przy tej liczbie osób, jeszcze raz podkreślam, chętnych do szczepienia, no to jest moim zdaniem naiwny.
Dodatkowo sytuacje mogą poważnie skomplikować kolejne mutacje koronawirusa.
Warianty między sobą walczą o to, żeby nas zaatakować i to jest zagrożenie, że mogłyby być infekcje przełamujące odporność poszczepienną. Tego się najbardziej obawiamy.
Dlatego, jak mówi dr Grzesiowski, poza szybkim szczepieniem należy unikać kolejnych zachorowań, bo każde zakażenie to ryzyko mutacji wirusa i dlatego trzeba też jak najwięcej testować. Na 2 tygodnie przed maturą Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała zaktualizowane wytyczne egzaminacyjne dla uczniów ostatnich klas szkół średnich. Nowe zasady będą dotyczyć też ósmoklasistów i uczniów szkół zawodowych. Jak będzie wyglądać matura w czasie pandemii?
Najważniejsze zasady to dystans, maseczki i obecność w szkole tylko niezbędnych osób. Poza uczniami, nauczycielami i pracownikami do budynku będą mogli wejść tylko rodzice zdających, którzy mają problemy z poruszaniem się. Maseczki będzie można zdjąć dopiero we własnej ławce na sali, a uczniowie, którzy nie mogą nosić maseczek, będą mieli wyznaczone specjalne pomieszczenia, w których będzie można zachować odległość co najmniej 2 metrów. Wszystkie drzwi mają być pootwierane, żeby nie trzeba było dotykać klamek, a klasy co godzinę wietrzone. CKE apeluje do uczniów, żeby nie gromadzili się ani przed, ani po sprawdzianie. Wrażeniami można wymienić się przez internet, sugeruje komisja.
Jak informuje Grzegorz Kwolek, zaszczepieni i ozdrowieńcy będą mogli przyjść na egzamin, nawet jeżeli w domu jest kwarantanna. Dyrektorzy szkół muszą stworzyć rezerwowe listy członków komisji na wypadek zakażenia koronawirusem. Matura już za 2 tygodnie, a egzamin na koniec szkoły podstawowej 3 tygodnie później. Dziś pierwszy dzień najmłodszych dzieci w żłobkach i przedszkolach. Wróciły tam po 3-tygodniowej przerwie związanej z koronawirusowymi restrykcjami. Dla niektórych nie było to łatwe, przyznaje Anna Stępień, dyrektor miejskiego przedszkola nr 12 w Legnicy na Dolnym Śląsku.
Było różnie. Są dzieci, które przeżywają bardzo każde rozstanie z mamą. Czasami i te 5- i 6-latki, które przebywały aktualnie 3 tygodnie z mamą i z tatą w domu, nagle musiały się rozstać. Ale to jest taka chwila na progu przedszkola. W momencie, kiedy już widzą swoją panią, swoich kolegów i koleżanki i z tyłu głowy mają pomysł na nową, fajną zabawę, wtedy jest okej. Okay. Wtedy płacz już przechodzi, już mama nie jest taka ważna, ważne, że jesteśmy razem. Dzieci się cieszą, my się cieszymy, bo normalnie możemy pracować, na ile się da normalnie.
W Skierniewicach radości z ponownego uruchomienia przedszkoli nie kryli ani dorośli, ani dzieci.
Jak to jest po tej przerwie dla pani i dla dzieci wrócić do przedszkola?
No, bardzo chętnie, nie mogę się doczekać. Ja też.
Ja się cieszę, bo mogę się spotkać z kolegami i z koleżankami.
Już się stęskniły za dzieci.
Czy ja mogę dziewczyny zapytać?
Proszę.
Dziewczyny, czy wy się cieszycie, że wy wracacie do przedszkola?
Tak.
Dlaczego? Opowiadajcie.
Zabawki są fajne. Dzieci są dużo.
Wreszcie, bardzo fajnie. Dla dzieciaków szczególnie. Ja się cieszę, że idziesz do przedszkola?
Tak.
Z rodzicami i dziećmi rozmawiała Magdalena Greinert. Dzieci wróciły nie tylko do przedszkoli, pełną parą pracują też zerówki, żłobki i kluby malucha. To była walka o godną śmierć. Tak o powstaniu w getcie warszawskim mówi gość popołudniowej rozmowy w RMF FM, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Zygmunt Stępiński. Dziś 78. rocznica wybuchu powstania.
Gdyby tej walki nie podjęli, to wszyscy po kolei zostaliby zagonieni do bydlęcych wagonów i wywiezieni do Treblinki i tam na miejscu zagazowani. Ta walka została podjęta w warunkach beznadziejnych. W zasadzie nikt z nich nie myślał o zwycięstwie. To po prostu było zderzenie ze ścianą.
Rozmowa Marcina Zaborskiego z Zygmuntem Stępińskim jest na rmf24.pl. Akcja przypinania żonkili z okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim po raz pierwszy ma motyw przewodni. To kobiety i ich rola w zrywie sprzed kilkudziesięciu lat, wyjaśnia Żaneta Czyżniewska z Muzeum POLIN.
Chcemy tutaj podkreślić też to, że historia powstania w getcie warszawskim to nie tylko historia walczących mężczyzn. Chcemy sprawdzić, kim były kobiety aktywne w powstańczej walce, jak zmieniały się podczas walki, albo co stało się z tymi, które przeżyły wojnę.
Rocznicę powstania upamiętniono w stolicy zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Co powinniśmy o tym wydarzeniu pamiętać?
Ilu mieszkało tu Żydów, co robili, jak się zasłużyli dla tego miasta i dla historii tego kraju i w jaki sposób zostali wyniszczeni w czasie wojny. I jak byli osamotnieni, jak pomoc była minimalna.
Bym dodała do tego, że warto pamiętać, że to powstanie w getcie również było polskim powstaniem. To nie było powstanie czyjeś, to było powstanie obywateli tego kraju i mieszkańców tego miasta. To nasze, to nas wszystkich.
Mówiły uczestniczki obchodów. Prokuratura i policja wyjaśniają sprawę dzisiejszej strzelaniny w Rudzie Śląskiej. Od policyjnych kul zginął tam 36-letni mężczyzna. Jak informuje Marcin Buczek, dziś miał być on doprowadzony na prokuratorskie przesłuchanie.
Kiedy mężczyzna zauważył policjantów na ulicy niedaleko swojego domu, zaczął uciekać. W czasie pościgu między innymi taranował policyjne samochody. Wtedy też miał pierwszy raz wyciągnąć broń.
Policyjni kontrterroryści oddali strzały ostrzegawcze, które mężczyzna zignorował. W związku z tym mundurowi byli zmuszeni użyć broni.
Jak usłyszałem w prokuraturze, w jednym ze śledztw mężczyźnie postawiono zarzut posiadania dużej ilości narkotyków oraz podrobienia policyjnej legitymacji. Dzisiaj natomiast prokurator miał je rozszerzyć o wymuszenia rozbójnicze, do których miało dochodzić co najmniej przez 3 lata. Mężczyzna miał grozić swoim ofiarom m.in. nożem, siekierą, a jedną z nich nawet porazić paralizatorem.
Sędzia Paweł Juszczyszyn przyszedł dziś do Sądu Rejonowego w Olsztynie, ale nie wrócił do orzekania. Prezes sądu Maciej Nawacki nie uznał decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
Nie wróci do orzekania dzisiaj. Wróci do orzekania, co podkreślałem, przez rok, z okładem już, w sytuacji, w której wstrzymana, uchylona będzie uchwała Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nie pozostaje mi nic innego niż wystąpić do pierwszej prezes Sądu Najwyższego i prezesa Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z informacją, że zaistniał tego rodzaju spór kompetencyjny, po to, żeby podjęli stosowne kroki prawne.
Z tymi słowami nie zgadza się sędzia Juszczyszyn.
Decyzja Sądu Rejonowego w Bydgoszczy jest decyzją niezależnego, niezawisłego, bezstronnego sądu. Jest skuteczna i wykonalna. I władze, a tym bardziej prezes sądu, który jest jednocześnie sędzią, nie mają prawa wybierać sobie, które orzeczenia sądu będą realizować, a które nie. Nikt nie stoi ponad prawem i pan prezes Nawacki też ponad prawem nie stoi.
W sądzie był nasz reporter Piotr Bułakowski. Mężczyzna, który w jednym z marketów w wielkopolskim Lesznie uderzył stojącą za nim w kolejce kobietę, nie został na razie przesłuchany. Po wniosku miejscowej policji prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo z urzędu. O tym, co robią w tej sprawie śledczy, Mateusz Chłystun.
Na razie przesłuchują świadków zdarzenia, przesłuchali też poszkodowaną kobietę, a jako dowód w sprawie zabezpieczyli m.in. sklepowy monitoring. Śledztwo pod nadzorem prokuratury prowadzą leszczyńscy policjanci, którzy w tym tygodniu planują wezwać na przesłuchanie mężczyznę widocznego na nagraniu. Jego cios w okolice głowy kobiety był na tyle mocny, że poszkodowana upadła na podłogę. Co może dodatkowo szokować, to fakt, że nikt z obsługi sklepu ani pozostałych klientów na ten incydent nie zareagował, mimo że całe zajście obserwowały też dzieci. Na miejsce wezwano patrol, który spisał dane świadków i uczestników zdarzenia, w tym potencjalnego sprawcy. Poszkodowana zeznała, że otrzymała cios po tym, jak zwróciła uwagę stojącemu przed nią w kolejce do kasy mężczyźnie, że ten nie ma na twarzy maseczki.
Szokujący film, na którym widać, jak mężczyzna uderza kobietę i nikt nie reaguje, można zobaczyć na rmf24.pl. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź i biskup Edward Janiak, ukarani przez Watykan za tuszowanie pedofilii wśród duchownych, wciąż nie wpłacili pieniędzy na rzecz Kościelnej Fundacji Świętego Józefa, dowiedział się reporter RMF FM. Nuncjatura apostolska o nałożonej bezpośrednio przez papieża karze poinformowała ponad 2 tygodnie temu. Duchowni do papieskiej decyzji zastosowali się połowicznie.
Obaj nie wypełnili ostatniego nakazu z kary papieskiej, wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej kwoty na rzecz Fundacji Świętego Józefa. Pieniądze miały być przeznaczone na pomoc ofiarom i prewencję. Wypełnili pozostałe polecenia, arcybiskup Głódź opuścił Gdańsk i teren archidiecezji, biskup Janiak diecezję kaliską musiał opuścić prawie rok temu. Obaj też od 29 marca nie uczestniczą w żadnych publicznych uroczystościach na terenach, które kiedyś podlegały ich władzy duszpasterskiej.
Informuje Grzegorz Kwolek. Po ubiegłotygodniowym wzroście zachorowań część niemieckich regionów zaostrza przepisy. Znów zamykane są szkoły i sklepy, a wskaźnik liczby zakażeń wciąż rośnie. Gdzie konkretnie zaostrzono covidowe rygory?
Przede wszystkim u sąsiadów w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Ten land od początku był najmniej skłonny do luzowania obostrzeń. Teraz od poniedziałku zamknął szkoły, przedszkola, biblioteki i większość sklepów. Wczoraj w całym landzie odnotowano zaledwie 184 nowe zachorowania. Z kolei w Nadrenii Północnej Westfalii ponad 2800. Dortmund, gdzie nowych zakażeń jest więcej niż w całej Mecklenburgii, również zamknął szkoły. Ograniczył handel, a sport dopuszcza w pojedynkę. Co ciekawe, Nadrenia obostrzenia wprowadziła tylko w tych gminach, gdzie liczba zakażeń jest największa i w ten sposób zamknięta jest połowa tamtejszych szkół.
Szczegóły sytuacji u naszych sąsiadów opisywała reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska. Nawet tylko 8 państw może znaleźć się na brytyjskiej tzw. zielonej liście po złagodzeniu restrykcji na granicach. To spekulacje mediów przed złagodzeniem obostrzeń, które rząd Wielkiej Brytanii ogłosi w połowie maja. Na liście, która zapewni swobodne podróżowanie, Polska raczej się nie znajdzie.
Niestety większość krajów europejskich z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną znajdzie się w strefie pomarańczowej, z której podróż do Wielkiej Brytanii wymagać będzie 10-dniowej kwarantanny i 3 testów, a Francja może nawet trafić na listę krajów oznaczonych kolorem czerwonym, skąd wjazd do Wielkiej Brytanii będzie niemożliwy. Według doniesień na kolor zielony mogą liczyć na przykład Gibraltar, Izrael, Australia i Nowa Zelandia z uwagi na sukces lokalnych programów szczepień i nikły poziom zakażeń. Wszystko wskazuje na to, że ruch turystyczny między Wielką Brytanią a krajami europejskimi w te letnie wakacje będzie znacznie utrudniony.
Relacjonował z Londynu Bogdan Frymorgan. A skoro już o perspektywach turystyki mowa, liczba klientów w biurach podróży to teraz średnio około 30% normy, informują przedstawiciele branży. To pokazuje, że Polacy powoli wracają do tour operatorów, robią to jednak w bardzo nieśmiały sposób. Które kierunki są teraz najpopularniejsze?
Jeżeli chodzi o to, gdzie teraz i na majówkę ludzie chcą lecieć, to najpopularniejsze są kierunki, no raczej droższe, ale za to pozbawione większych ograniczeń.
W tej chwili cały czas najchętniej Polacy oczywiście wyjeżdżają tam, gdzie nie ma testów. Tutaj myślę o Zanzibarze czy Dominikanie.
Tak mówi Piotr Henicz z biura podróży Itaka. Jeżeli chodzi natomiast o wakacje, to tutaj głównie pojawiają się pytania o kierunki tańsze i popularniejsze, takie jak Grecja, Bułgaria, Albania czy Egipt. Ceny są porównywalne do tych sprzed roku i dwóch. Biura bardzo często oferują też możliwość zrezygnowania z wyjazdu w niemal ostatniej chwili.
W biurach podróży nie będzie w tym roku podnoszenia cen, tak zgodnie informują przedstawiciele branży.
Nie ma tutaj takiej sytuacji, że operatorzy za wszelką cenę chcą w krótkim czasie, w nadchodzącym sezonie odrobić zaległości z zeszłego roku, ponieważ no, byłoby to niewłaściwe postępowanie.
Czyli co, teraz raczej chcecie bardziej przypomnieć klientom, że istnieje coś takiego jak biura podróży, jak usługa pod tytułem wyjazdy, wakacje i tak dalej, tak? Najpierw niech poczują, a dopiero potem w kolejnych latach.
Chcemy popracować nad przywróceniem zaufania do nas i wyrobieniem takiego poczucia bezpieczeństwa.
Z Piotrem Heniczem z biura podróży Itaka rozmawiał Krzysztof Berenda. Amerykańska Federalna Administracja Lotnicza wydała tymczasem ostrzeżenie dla linii lotniczych operujących w rejonie Rosji i Ukrainy. Ma to związek z koncentracją rosyjskich wojsk przy ukraińskich granicach.
To nie zakaz lotów, a ostrzeżenie. Władze linii lotniczych muszą poinformować pilotów o zagrożeniu. Możliwe jest wydanie kolejnych ostrzeżeń i wytycznych, jeżeli nie dojdzie do deeskalacji napięcia. Tu w Waszyngtonie podkreśla się, że jeżeli sytuacja się nie zmieni, a Rosja będzie nadal gromadzić uzbrojenie w regionie i podsycać napięcie, mogą zostać wydane nakazy omijania przestrzeni powietrznej Ukrainy dla cywilnych maszyn.
Informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski. Kontrowersje na Wyspach Brytyjskich wokół planów utworzenia piłkarskiej Superligi. 12 najlepszych i najbogatszych klubów Europy chce zerwać z Ligą Mistrzów. 6 z nich pochodzi z Anglii. Sprawa oparła się już o brytyjski rząd.
Nawet premier Boris Johnson nazwał te plany szkodliwymi, a pozostałe 6 angielskich klubów mówi o zdradzie. Nie tylko układów ligowych, ale także etyki futbolu. Zasady nowej Superligi nie zakładają bowiem awansów lub spadków z tabeli. Według niektórych komentatorów chodzi głównie o pieniądze. Ich zdaniem wiele klubów z rebelianckiej dwunastki jest zadłużonych. Także kibice są przeciwko tym planom, które w angielskim futbolu mogą wywołać wojnę domową. Krąży także opinia, że są one jedynie taktyczne grą, która ma na celu wywarcie presji na UEFA i uzyskanie dla klubów lepszych warunków w przyszłych strukturach europejskiego futbolu. Wytrawni obserwatorzy uważają, że z uwagi na konsekwencje ze strony FIFA i Premier League, Superliga nigdy nie powstanie.
Informuje nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Także Komisja Europejska z dezaprobatą odnosi się do planów powołania przez najbogatsze kluby Europy piłkarskiej Superligi.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw promowania europejskiego stylu życia Margarita Skinas wyraził dosadnie swój sprzeciw na portalu społecznościowym. Nie ma miejsca na futbol tylko dla nielicznych, bogatych i wpływowych klubów. Rzecznik Komisji Europejskiej zaznaczył jednak, że do rozstrzygania sporów w tej kwestii są odpowiednie instancje arbitrażowe oraz krajowe sądy. Oburzeni są także eurodeputowani. Z moich informacji wynika, że niewykluczona jest rezolucja Europarlamentu w tej sprawie.
O czym informuje z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Czekamy na szczegóły, na razie nie ma powodów do radości. Tak, informacje o planowanych podwyżkach dla salowych i personelu pomocniczego szpitala komentują zainteresowani. Jak zapowiada resort zdrowia, jeszcze w tym roku średnio o 1000 zł brutto mają wzrosnąć wynagrodzenia.
Dopóki czegoś nie zobaczę w postaci aneksu do umowy czy wpływu na konto, no to nie jestem pewny, czy taka podwyżka będzie, tak? Tutaj jest dość dużo niedopowiedzenia ze strony ministerstwa. Skupił się na salowych, ale to będą podwyżki systemowe dla całej ochrony zdrowia, dla wszystkich pracowników. Tutaj w skali wszystkich zawodów być może największe wrażenie będzie robiła ta podwyżka dla salowych, co oczywiście cieszy, tak? Że taka podwyżka będzie w takiej kwocie, ale my musimy poczekać na szczegóły.
Powiedział nam Krystian Karol Krasowski, sanitariusz i koordynator projektu Personel Pomocniczy w Ochronie Zdrowia, który dodaje, że poza podwyżką pracownicy szpitali mający kontakt z chorymi powinni dostać również dodatek covidowy. Z jednej strony pracodawca, z drugiej kilkunastu szukających zatrudnienia studentów. Wszystkich łączy aplikacja do rozmów wideo. Szczecińska Akademia Morska przeniosła w tym roku tradycyjne targi pracy do internetu. Przez cały tydzień ze studentami mają się łączyć przedstawiciele armatorów, firm portowych czy geodezyjnych. Jak mówi Weronika Gocłowska z Akademii Morskiej, taka forma ma swoje plusy.
Pracodawca ma w tej formie o wiele większą swobodę przedstawienia swojej firmy w taki sposób, żeby zainteresować swojego potencjalnego pracownika. Może go wirtualnie oprowadzić po swojej firmie, pokazać jak się u niego pracuje, pokazać arkana danego przedsiębiorstwa. Także klasyczne targi pracy na pewno nie dają podobnych możliwości. Są oczywiście bezpośrednim spotkaniem, ale w takim sensie bywają jednak ograniczone.
Udział w targach jest bezpłatny, trzeba jednak zgłosić uczelni chęć uczestnictwa. W Gdańsku ruszyła dziś kolejna, 9. już odsłona budżetu obywatelskiego. Tym razem z rekordową w historii kwotą przeznaczoną na inwestycje. To ponad 20 milionów złotych. Od dziś pierwszy etap, czyli zgłaszanie projektów. Jak długo potrwa?
Do 16 maja każdy, kto na stałe mieszka w Gdańsku, bez względu na wiek czy obywatelstwo, może zgłosić swój projekt. Zacząć trzeba od elektronicznego systemu dostępnego na stronie internetowej Gdańska. W formularzu opisać trzeba pomysł, uzasadnić sens jego realizacji, podać szacunkowy koszt i lokalizację. Wniosek trzeba potem wydrukować i zebrać podpisy popierających go osób. W przypadku małych, dzielnicowych projektów wystarczy jeden. W przypadku tych ogólnomiejskich podpisów trzeba zebrać 30. Do połowy września projekty będą weryfikowane, w październiku planowane jest głosowanie.
Zachęca Kuba Kaługa. 15 sierpnia wystartuje tegoroczny Green Film Festival. Cały czas można nadsyłać jeszcze filmy konkursowe. Już w czwartek w Krakowie poznamy nie tylko program festiwalu, oficjalnie na Tauron Arenie Kraków włączony zostanie specjalny zegar klimatyczny.
Zegar klimatyczny będzie pokazywał czas, jaki pozostał nam do godziny zero, czyli dnia, w którym emisje CO2 spowodują, że temperatura na Ziemi wzrośnie o 1,5 stopnia Celsjusza. Oprócz tego, że pokazuje czas do tego dnia zero, pokazuje tak samo emisje CO2, jakie pozostały nam do tej godziny zero. Celem tego projektu jest zatrzymanie zegara, abyśmy do tego momentu nie doszli, tak? Albo jeśli mamy dojść, to mamy do niego dojść jak najpóźniej.
Mówił Grzegorz Dukiel, dyrektor BNP Paribas Green Film Festival. Na koniec wiadomości nie z tej ziemi. Wielka chwila amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. Helikopterek Ingenuity odbył pierwszy lot w atmosferze Marsa. Gdy dane z tego lotu ponad 3 godziny później dotarły do centrum kontroli lotu, przyjęto je ze zrozumiałą radością.
Confirm that Ingenuity has performed its first flight. The first flight of a powered aircraft to another planet.
40 sekund lotu, wysokość 3 metrów osiągnięta i bezpieczny powrót na powierzchnię czerwonej planety. Zdjęcia i filmy drona latającego na Marsie są oczywiście na rmf24.pl. Co będzie dalej, przewiduje astronom dr Leszek Błaszkiewicz.
Teraz pewnie będzie kontrola tego, jak bardzo przydatne mogą być takie marsjańskie drony w badaniu powierzchni Marsa, a być może w przyszłości także w eksploracji Marsa przez astronautów. Wiadomo od 2 dni, że SpaceX wygrał przetarg na konstrukcję pojazdu, który ma zawieźć na Księżyc astronautów i bezpiecznie z nimi wrócić. Także to wszystko zaczyna powoli nabierać tempa, z jednej strony próba ponownego zdobycia Księżyca, z drugiej zaś strony te kolejne kroki, które ludzkość stawia na Marsie po to, by, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości postawić ten prawdziwy krok.
Mówi dr Leszek Błaszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ingenuity po pierwszym testowym locie jest podobno nawet w lepszym stanie niż przed lotem. Okazało się bowiem, że podczas lotu strząśnięto nieco pyłu z baterii słonecznych, które są powyżej wirników, i teraz helikopterek ma do dyspozycji więcej energii. To dobrze rokuje przed kolejnymi próbami. W ciągu najbliższych 2 tygodni NASA zamierza wykonać jeszcze 4 loty, drugi najprawdopodobniej już w czwartek, ale decyzja zapadnie po zapoznaniu się z kompletem danych, które dotrą na Ziemię do jutra. Kolejne loty mają być coraz bardziej skomplikowane. Na wysokość już kilkudziesięciu metrów mają przetestować te technologie do granicy i możliwości. Wprost tego nie powiedziano, ale ostatecznie to może nawet doprowadzić do rozbicia się urządzenia. Wszystko po to, by lepiej zaplanować tego typu pojazdy dla kolejnych już naukowych misji. Pojazdy, które będą musiały mieć masę nie 2, ale na przykład 20 kg. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM zapraszam jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy.